aksamitny Leonard Cohen, świętej pamięci. A to znak, że z twardej polityki zagranicznej przenosimy się na pole kultury. Naszym nowym gościem jest Radosław Śmigulski, szef Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nowy szef, gratulacje.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, dziękuję za gratulacje.
Był pan w Stanach Zjednoczonych, co się szykuje teraz w polskiej kinematografii?
W Stanach Zjednoczonych byłem, gdyż film pani Doroty Kobieli, Twój Vincent, był nominowany do Oscara. Natomiast no, nie udało się zdobyć, jak pewnie wszystkim wiadomo, tej statuetki. A w polskiej kinematografii no, szykuje się mnóstwo rzeczy ciekawych. To znaczy, po pierwsze same zmiany dotyczące funkcjonowania Instytutu w zakresie jego profesjonalizacji. A jeżeli chodzi o dobór tematyczny, to stawiam na szeroką różnorodność i chyba to będzie pewnym credo, którym będę chciał się podporządkować.
Szykuje się wielka produkcja związana z Józefem Piłsudskim i Legionami. Polski Instytut Sztuki Filmowej ma w tym też swój udział, tak?
Szykuje się ta produkcja, ona w tej chwili jest w trakcie oceny komisji oceniającej, konkursowej. Chyba nie jest to tajemnica, mogę zdradzić, że jest już w drugim etapie. Natomiast też mam świadomość tego, że zdjęcia do tej produkcji rozpoczęły się już w zeszłym roku. Producenci zdecydowali się, no, tak zwane zdjęcia uciekające wykonać. No ale to jest jakby początek. Natomiast sama produkcja jest oczywiście produkcją, która jest związana z rocznicą odzyskania niepodległości, jest produkcją spektakularną, no, też drogą przez to, ale na tego typu produkcję myślę, że pieniądze w Polsce na pewno się znajdą.
No to brzmi optymistycznie. No jest pan dosyć krótki okres czasu szefem...
3 miesiące.
Szefem PiS-u i jak wiadomo, PiS jak wielki okręt, on będzie zakręcał długo, żeby zmienić jakąś politykę, ale co już się udało zrobić?
To, co udało się zrobić, to przede wszystkim zlikwidować w programach operacyjnych wszystkie bariery o charakterze, w mojej ocenie, korporacyjnym. To znaczy bariery, które warunkowały debiuty twórców młodych, twórców po studiach, ścisłą współpracą z środowiskiem doświadczonych twórców. Tego typu barier było kilka, one były delikatne, natomiast w efekcie doprowadzały do takiej sytuacji, o której wspomniałem przed chwilą. Inne rzeczy, no to również w kategorii debiutantów, dzisiaj będziemy przyjmowali, dzisiaj jest posiedzenie Rady Programowej PiS, ostateczną wersję programu operacyjnego dla takiego strukturalnego dla debiutantów, który się będzie nazywał Mikrobudżety, pierwszy film. Oto będzie szansa na 6-7 debiutów fabularnych zaraz po studiach. Znaczy skończymy z tym okresem takich 10-15 lat czekania.
Młodzi twórcy koło 50.
Tak, młody debiutant, ten 50-letni obiecujący reżyser. Więc jakby ten schemat zostanie zakończony. Jesteśmy po audycie, znaczy może inaczej, jesteśmy przed audytami wewnętrznymi, po audycie ministerialnym, który rozpoczęty był jeszcze za czasów pani dyrektor Sroki. Wyniki są nieco przykre, tak to może kolokwialnie powiem. No, szereg nieprawidłowości, mniejszych lub większych. Chciałbym je pogłębić o audyty wewnętrzne, które w tej chwili są prowadzone. I myślę, że to pomoże przedstawić obraz tego, jak instytucja w sensie w głównej mierze zarządczym była prowadzona, a w tej chwili ten obraz jest lekko smutny.
Czyli tak dosyć uznaniowo wydawano pieniądze.
To pieniądze czy jakby w kategorii tego, jak był prowadzony system ocen, jak było prowadzone wydatkowanie pieniędzy, no to jest właśnie ten audyt, który się rozpoczyna. Ja mówię o pewnych zupełnie podstawowych kwestiach związanych z funkcjonowaniem procesów wewnątrz instytucji, które nawet nie tyle odbiegały od standardów najlepszych firm na polskich rynku, tylko jakby one odbiegały od standardów nawet urzędów polskich. Odbiegały niestety w kierunku negatywnym, dlatego bardzo duża praca wewnętrzna, bardzo dużo wyzwań przed nami, jeżeli chodzi o,
czyli mówiąc
o to,
krótko,
co trzeba zrobić w środku.
Pani prezes Sroka nie pozostawiła instytucji w najlepszym stanie.
To jest, panie redaktorze, to jest pytanie, jakby, jeżeli chodzi o jakby funkcjonowanie samej instytucji wewnątrz, no trudno się nie zgodzić z panem redaktorem. Niemniej no też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak jakaś obrona pani dyrektor Sroki. To były ostatnie 2 lata. Wcześniej również
był
jakiś dyrektor, który tym wszystkim zarządzał, pani dyrektor. Oczywiście od wewnątrz wszystko wygląda gorzej, natomiast miałem przyjemność w swoim życiu widzieć parę kontroli, czy NIK-owskich, czy ministerialnych, i chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, że końcowa ocena po audycie jest oceną negatywną. Więc jakby no to jest pewne nowe
doświadczenie. A czego dotyczą zastrzeżenia tak konkretnie?
Generalnie, po pierwsze, pewnego przewijającego się w wielu obszarach chaosu organizacyjnego. Jakieś elementy dosyć poważne dotyczące nepotyzmu, które funkcjonowały w instytucji. Te sławetne informacje o specjalistach, którzy byli w środku, no, niestety nie mają potwierdzenia w wcześniejszych doświadczeniach zawodowych osób zatrudnionych i w momencie, kiedy przeanalizuje się, jak projekty były w instytucie realizowane. Więc myślę, że po prostu audyt, który zlecił pan premier Gliński jeszcze we wrześniu bodajże, pokazał pewne nieprawdy, które były rozpowszechniane, rozumiem, przy okazji zmian na stanowisku pani, na stanowisku szefa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Pan na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przyszedł trochę spoza układu towarzyskiego, nawet na pewno spoza układu towarzyskiego, który dotychczas zarządzał Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Czy napotkał pan na duży opór?
Może inaczej. Jakieś informacje dotyczące mojej osoby w mediach, które się przewijały, które były trochę w mojej ocenie wymyślone, trochę budowane na zasadzie pewnego lęku przed nieznanym. Przyjdzie strach, zrobi bach i tego typu rzeczy. Informacje, które były również rozpowszechniane na zewnątrz, poza kraj. Ja musiałem się z tym zmierzyć na festiwalu w Berlinie, kiedy zadawał mi naprawdę absurdalne pytania.
Jakie?
Dotyczące, no, że PiS będzie zlikwidowany od maja, że zostaną zlikwidowane wszystkie komisje eksperckie, że teraz będą decyzje jednoosobowe, że mianowanie nastąpiło z pominięciem drogi konkursowej. Takie absolutne nieprawdy, które tak naprawdę nie wiem, czemu miały służyć. No ale rozumiem, że ktoś chciał, nie wiem, pokazać dramaturgię wydarzeń, która nie ma żadnego przełożenia w rzeczywistości, czego chociażby dowodem jest skład komisji, które powołałem, które rzeczywiście różnią się od poprzednich tym, że są zróżnicowane, jeżeli chodzi o zawody, które dookoła filmowe, czy filmowe, które zostały, które przedstawicieli, których zaprosiłem do udziału w komisjach, zróżnicowane ze względu na wiek, na doświadczenie i jakby przełamujące dotychczasową dominację tylko i wyłącznie jednego środowiska towarzyskiego.
Jednego środowiska, które no, było głównym beneficjentem tych 170 milionów złotych, które co roku wydaje Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Oczywiście, że tak. To znaczy, to też proszę zwrócić uwagę, że jak już mówimy o tym środowisku, to ono jest również najliczniejsze, więc jakby trochę to z proporcji wynika. I jakby to, że twórcy, no bo wśród nich są też wielcy twórcy, korzystali z tych środków, nie jest niczym złym. Problem polegał na tym, że trudno było się dostać do środków publicznych, uzyskać je, będąc poza tym środowiskiem.
Czy środowisko traktowało to jako swoje wewnętrzne fundusze po prostu?
No, nawet jeżeli popatrzymy na konstrukcję ustawy, to ona jest tak napisana, tak przyjęta przez poprzednie rządy, że de facto rola samego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej jest ograniczona, jeżeli chodzi o działania własne, inicjatywy własne. My w zasadzie jesteśmy funduszem, który może wspierać inicjatywy zewnętrzne. Pani dyrektor Sroka, mimo w paru przypadkach sprzeciwu prawników albo braku ich akceptacji, prawników wewnętrznych, przypomnę, zgodnie z regulaminami wewnętrznymi mieli obowiązek, tudzież ich podpis, ich zgoda była istotnym elementem, który musiał się znaleźć przy zawieraniu umów, miała pomysł podpisywania i zawierania umów wieloletnich z partnerami zewnętrznymi na, że tak powiem, takie stałe dysponowanie de facto pieniędzmi Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W ocenie prawników wewnętrznych było to łamanie ustawy i było to absolutnie wbrew interesowi Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Był jakiś fundusz, korzystano z niego i trochę może na takiej zasadzie, że się należy. No,
Czyli uznano, że to po prostu są publiczne pieniądze, ale mają być w zarządzie tylko określonego kręgu wielkich twórców, nazwijmy ich. Pan nie wziął się znikąd, bo tak zarzucano panu, że pan po prostu przychodzi do Instytutu Sztuki Filmowej jako nominat niemalże polityczny. Tymczasem proszę przypomnieć, że pan już był po prostu menadżerem w różnych firmach.
Ja byłem, jeżeli chodzi o środowisko filmowe, to znaczy po pierwsze w czasach jeszcze studenckich zaangażowany i wspierałem swoją wiedzą wtedy bardzo taką podstawową wiedzą prawniczą dotyczącą, w zakresie jakby umów, sporządzania i przygotowywania. Potem miałem przyjemność pracowania w Agencji Filmowej Telewizji Publicznej przez 2 lata. Potem była Syrena Films, dystrybutor niezależny. Więc w porównaniu do moich poprzedniczek, czyli pani dyrektor Odorowicz i pani dyrektor Sroki, które, że tak powiem, dnia przed nominacją na dyrektora Instytutu, dnia na planie filmowym nie spędziły i miały z tym praktycznie zerowe związki. Mało tego, obydwie panie pełniły funkcje stricte polityczne. No, przypomnę, pani dyrektor Odorowicz była wiceministrem kultury, a pani Sroka była wiceprezydentem miasta Krakowa. Ja nie byłem nigdy nie spełniłem żadnego stanowiska politycznego w swoim życiu, więc jakby...
A do partii też pan nie należy żadnej?
Nie, w żadnej. No, to jakby...
Też warto powiedzieć.
Nie wiem, czy poprzedniczki należały, tak, więc jakby trudno mi się tutaj tylko odnieść. Mało tego, znaczy ten wybór mój w przeciwieństwie do poprzedniczek nie był znaczy w mojej ocenie jakimś pluralistycznym wyborem. Nawet samo to, że po raz pierwszy komisja oceniająca, która absolutnie nie składała się z fanów obecnej władzy. Wygrałem przewagą 6-5. Wcześniejsze wybory były 11-0, no więc jakby to trochę przypomina wybory w Rosji, o które się ostatnio odbyły. Tam
tak,
też nie
czyli
było
to
innego
pokazuje,
kandydata.
Że no, po prostu była ostra rywalizacja o to stanowisko.
Znaczy, moim zdaniem propozycja złożona przeze mnie, propozycja złożona przez panią Izę Kiszkę, która również ubiegała się o to stanowisko, była oceniona podobnie, z lekkim wskazaniem na moją osobę Tak to wyglądało. Tak.
Ale był pan też menadżerem w innych firmach.
Ja myślę, że głównie Totalizator Sportowy, jakieś zaangażowanie w startupy, ale rzeczywiście przed Polskim Instytutem Sztuki Filmowej przez 1,5 roku byłem członkiem zarządu pełniącym obowiązki prezesa Totalizatora Sportowego. To doświadczenie, które tam zdobyłem, jakby ułatwi mi zapewne takie menedżerskie spojrzenie na instytucję, którą w tej chwili przyszło mi zarządzać. I uważam, że to jest moje największe wyzwanie w tej chwili. Znaczy, przygotowanie takich procedur wewnętrznych, takich procesów wewnętrznych, takiego pola do współpracy polskiej kinematografii z podmiotami zewnętrznymi, które umożliwi realizację produkcji, o których rozumiem nam wszystkim zależy. To znaczy, żeby znaleźli się partnerzy zewnętrzni, jeżeli chodzi o finansowanie polskich filmów, żebyśmy znaleźli partnerów zewnętrznych do wspólnego przygotowania filmów o tematyce również historycznej, które wymagają bardzo dużych inwestycji finansowych, innej drogi niż profesjonalna oferta ze strony polskiej po prostu nie ma.
I jeszcze proszę na koniec powiedzieć, co nas czeka w nowym sezonie filmowym? Co już Instytut przygotowuje, o czym może powiedzieć?
Tutaj akurat wrócę do trzech miesięcy przebywania w Instytucie. Bez wątpienia pojawiło się dużo więcej projektów, które mają charakter historii, opowieści historycznych. Oczywiście jest to związane z rocznicą, jest to związane z tym ważnym wydarzeniem dla Polski, dla Polaków. Co powstanie, w tej chwili trwa dokładnie.
Uzgodnienia, bo to
nie, w tej chwili trwa proces, nazwijmy to tak, nasza sesja tak zwana. Do drugiego etapu przechodzą rzeczywiście projekty ciekawe. Co powstanie, zobaczymy.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Radosław Śmigulski, nowy dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Powodzenia.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia. Miłego dnia. Dziękuję. Do widzenia. I tyle Cliff Moore. A my wracamy do Oświęcimia, bo to jeszcze niezakończony temat. Już rozmawialiśmy z panem ministrem Cichockim. A teraz będziemy rozmawiać z Władysławem Terleckim i Agnieszką Hałaburdzin-Rutkowską z Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Proszę państwa, pierwsze, ale zasadnicze pytanie. Czy pan dyrektor Cywiński, który pełni swoją funkcję od 2006 roku, jest dobrym dyrektorem Muzeum w Auschwitz?
No to pytanie od razu nakazuje nam przedstawienie pewnych faktów, które nie powinny mieć miejsca. No przede wszystkim to, że ostatnio widzimy właściwie od roku, czy nawet dwóch, zamknięcie w bloku 11 ekspozycji na pierwszym piętrze Ruch Polski, Ruch Oporu. Jest to rzecz nieodpowiedzialna i nie, myśmy do dyrektora pisali już. Pisał dyrektora więzień Bogumił Sojecki i oczekuje na odpowiedź. Tej odpowiedzi jeszcze nie ma, no, ponieważ nie jesteśmy w stanie w ogóle zrozumieć, o co chodzi, prawda? Była następna pogłoska, że dyrektor chciałby ewentualnie część tej ekspozycji z pierwszego piętra dotyczącą Witolda Pileckiego przenieść na parter, czym zdekomponuje ekspozycję na parterze. No to są rzeczy nieodpowiedzialne zupełnie, prawda? Druga sprawa, która jest bardzo groźna, to że od lat praktycznie cały czas dzieje się coś koło ekspozycji głównej. I ostatnio widzimy, że nawet jest pełnomocnik do ekspozycji głównej i zdecydowanie są plany jej przebudowy. No my to uważamy, że to jest po prostu likwidacja faktycznie ekspozycji głównej, próba likwidacji, bo nie likwidacja.
Ale czemu to służy, pani Agnieszko?
Znaczy, czemu służy? My przychodzimy do Auschwitz wielokrotnie, równocześnie robimy takie obozy pamięci. I powiem tak, że nie spotykamy się z takim zrozumieniem w obozie. Na przykład, jak są uroczystości, my dostajemy dwa zaproszenia, gdzie mamy oddziałów pięć i ludzie, którzy są bardzo zaangażowani w nasze sprawy, nie możemy przybyć w takiej ilości, jakiej byśmy chcieli.
Czy
nie możemy
mają ograniczenia?
Tak, znaczy ja myślę, że wszyscy mają w jakimś sensie ograniczenia, tylko że uroczystość jest po to, żeby przyszła młodzież, żeby kontynuowała to, co my żeśmy rozpoczęli i o czym że więźniowie opowiadali. To nie jest tak, że muzeum powinno się gdzieś zatrzaskiwać na jakąś część ludzi. Dlatego my zdecydowanie mówimy, że chcielibyśmy, żeby ta współpraca była lepsza, żeby te doświadczenia, które my mamy, to, co możemy powiedzieć, co więźniowie nam zostawili jako swój testament, żebyśmy w tym muzeum mogli przedstawiać. ta wystawa o tyle wydaje nam się to jakieś dziwne, że nie możemy się dowiedzieć właściwie, jaki jest plan, to znaczy, co chcą zmienić i jak ma ta wystawa wyglądać. Od lat wnioskujemy o to, żeby nam przedstawiono, w jaki sposób ta wystawa nowa ma wyglądać. Jest pełnomocnik, nie możemy właściwie prawie niczego się na ten temat dowiedzieć.
A od czego to zależy? Od czego zależy, żeby wysłuchane były państwa postulaty?
Myślę, że od woli dyrektora, ale myślę tak, że jest coś takiego, co się nazywa Rada Oświęcimska. Ostatnio sprawdziłam w internecie, siedziba Rady Oświęcimskiej znajduje się w Berlinie. Myślę, że to jest w jakimś sensie to takie przedziwne bardzo mocno.
Świat historii. Może w Reichstagu nawet. No, tak.
Nie wiemy. Domyślamy się, że być może to jest tak, że po prostu im jest jakoś tam łatwiej środki pozyskiwać, nie wiem co, ale w każdym razie ci, którzy decydują o tym, na co środki w obozie będą przeznaczane.
Ale środki, które w głównej mierze są przeznaczane przez państwo polskie.
Owszem, ale nie także tylko. Są środki, które są przeznaczane przez bardzo wiele państw, bo Rada Oświęcimska zbiera pieniądze właściwie po całym świecie. Nawet przed muzeum pojawił się taki, nie wiem, pomnik, taki znak pamięci tych wszystkich, którzy jak gdyby wspierają muzeum, takie po wejściu na plac, duży taki obelisk, gdzie wypisane są wszystkie państwa, które wspierają muzeum.
A ja zapytam o taką rzecz. Co roku do Auschwitz przyjeżdżają liczne wycieczki z Izraela, młodzież z Izraela. Jaki jest program pobytu tych wycieczek na terenie muzeum?
To pytanie jest bardzo ważne, bo na ten temat wiele nie możemy powiedzieć, ponieważ ten program przed nami jest utajniony. Wiemy, że przed laty nasi przewodnicy, którzy oprowadzali te wycieczki, mówili na przykład, że no, mówili o SS-manach Niemcach i nagle młoda dziewczyna z mikrofonem podchodzi, a teraz niech pan nam powie o SS-manach Polakach. Sądzę, że to jest bardzo groźne, że my już w tej chwili nie wiemy, co się dzieje, dlatego że już polscy przewodnicy nie oprowadzają tych wycieczek.
To jest izraelskich.
Żydowskich. Tam mają swoich przewodników, którzy prawdopodobnie...
Znaczy robią, inaczej, co chcą po prostu.
Robią, co chcą. No, dowód na to jest taki, jakiś lat temu pięć, taka wycieczka była prowadzona po Kazimierzu w Krakowie i w pewnym momencie przewodnik powiedział, też żydowski, wskazał na kobietę na balkonie, która trzepała dywan i powiedział, ten dywan jest utkany z włosów kobiet żydowskich. Jedna z dziewczyn z tej wycieczki zemdlała, przyjechał pogotowie. Kiedy ją docucili, to się dowiedzieli, o co chodzi. Bo tak nikt by nie wiedział, prawda? No więc no, mamy tutaj świadomość, że ten przekaz jest absolutnie niewłaściwy.
Czyli to, co eksplodowało w tym roku, to są lata zaniedbań z polskiej strony. Pozwalaliśmy na taką kłamliwą narrację historyczną, nazywając to bardzo ładnie, no to teraz mamy tego owoce.
Ja myślę, że to nie chodzi o zaniedbania z polskiej strony, ale chodzi o działania agentury. Jeżeli całkowicie ucichła sprawa wokół rabunku polskich archiwaliów, mam tutaj przy sobie na ten temat artykuł, prawda, w latach 57-2002 z Polski wywieziono do Niemiec setki tysięcy dokumentów i to oryginałów. A wydało się to w IPN-ie w Białymstoku, gdzie chciano zorganizować wystawę poświęconą zbrodniom Wehrmachtu. Otworzyli teczki, okazało się, że są puste.
Nawet czyli było, kradziono z Polski wszelkie dokumenty mówiące o zbrodniach niemieckich?
Wyprowadzono z Polski niewiarygodną ilość tych dokumentów. Było śledztwo IPN prowadzone przez profesora Witolda Kuleszę i po kilku latach to śledztwo utknęło, no bo nie było tak zwanej woli politycznej.
Proszę państwa, no to jest rzecz niebywała. O tym opinia publiczna nie wiedziała w ogóle.
Tak, znaczy wiedzieli ci, którzy byli bliżej tego źródła, natomiast ci, którzy byli dalej, nie.
Czyli może to skutkować tym, że kradzież dokumentów historycznych mówiących o zbrodniach niemieckich popełnianych na terenie Polski, będzie skutkowała w niedługim czasie obciążeniem Polaków winą za zbrodnie niemieckie.
Już skutkuje. Powiem, że może to, co powiem, jest dosyć oryginalne, ale przekażę panu za chwilę ten dokument, bo gdzieś tutaj mam. No, dla mnie osobiście przestudiowanie tej sprawy świadczy o tym, że PRL nie był okupacją sowiecką, ale był sowiecko-niemiecką. Skoro interes niemiecki do tego stopnia był tutaj realizowany. Czy może pan pojechać do Archiwum Państwowego w Berlinie i zabrać kosz na śmieci? Nikt panu nie pozwoli wynieść tego. A co dopiero dokumenty, tego rodzaju dokumenty. Jakieś wystawy Powstania Warszawskiego. No nieprawdą rzeczy.
A kto to wywoził?
Po raz pierwszy może na ten temat powiemy, bo w roku 99, 2000, kiedy tworzył się IPN, przedtem dyrektorem głównej komisji i od tworzącego się IPN-u był profesor Witold Kulesza. I wtedy był to okres, w którym właśnie myśmy się bardzo poznali tak blisko i profesor powiedział, że przez cały rok nie dopuszczano go do Archiwum Głównej Komisji, ponieważ, jak pamiętam, bo to było szokujące, tirami Niemcy wywozili dokumenty z Głównej Komisji.
Kiedy to było?
99 rok.
Kradzież dokumentów rabunek, z polskich archiwów, tak, bezkarnie tak, przeprowadzona.
Tak, 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 chyba dokładnie tak.
To jest szokujące.
To jest szokujące, ale to jest prawda. I mówi, że dzwonili jacyś posłowie, z tym, że nazwisk nie mówił, Sejmu pytali, czy to jest wywiezione, czy to jest wywiezione. Czyli widzimy siatkę. To nie o to chodzi, bo niektórzy tutaj mówią, publicyści, że polskie państwo nie zdało egzaminu. Nie było polskiego państwa. Trzeba sobie jasno powiedzieć. Mówmy sobie prawdę.
Ale równocześnie tu w biletynie z 1998 roku już więźniowie pisali, że są zaniepokojeni zmianą tego, że Niemcy jak gdyby starają się wybielić z tego, co się działo podczas wojny. Starają się pokazywać coraz ciemniejszym świetle udziału Polaków. Mówili, że to jest niewybaczalne, żeby coś się takiego działo, że nie zgadzają się z taką zmianą i tą retoryką. Równocześnie w tym okresie zaczęła się bitwa o krzyże na żwirowisku. Usunięto karmelitanki z terenu obozu. To było wycofywanie się polskiego państwa. To oczywiście jest tak, że te siły, które są na zewnątrz, jak tylko mogą, to jak gdyby robią co mogą, żeby się wybielić, ale państwo polskie nie zadziałało też właściwie, bo wycofywało się w momencie, kiedy wydawałoby się, żwirowisko jest to miejsce, gdzie zginęło najwięcej polskich kapłanów. W związku z czym
także
jest
Salezjanie zamęczeni za
tak.
obronę krzyża.
W związku z tym najbardziej właściwym miejscem jest, żeby tam stał krzyż. Grożenie symboliczne palcem przez rabina papieżowi Janowi Pawłowi II, a później ustąpienie naszemu rządu, że te krzyże wszystkie, które ludzie przynieśli z imionami i nazwiskami swoich krewnych, które zostały na żwirowisku ustawione, tych krzyży było 300. Zostały zabrane z tego żwirowiska i w tej chwili są umieszczone w harmężach i tam stoją. Ale ludzie chcieli, żeby krzyże ich bliskich znajdowały się w tym miejscu, gdzie oni zginęli. Tu koleżanka, która miała z nami być, zawiozła do Auschwitz-Birkenau krzyż z imieniem i nazwiskiem swojego ojca. Ten krzyż spoczywa gdzieś w magazynie i od wielu, wielu lat czeka na to, żeby znalazło się dla niego godne miejsce. My Polacy, katolicy, w ten sposób czcimy swoich zmarłych, że w miejsce ich kaźni ustawiamy krzyże. I gdzieś trzeba znaleźć miejsce dla nas, bo nie bardzo można pokazać się z polską flagą, bo jak ja byłam z młodzieżą na Marszu Żywych, tak się zdarzyło, że uczyłam w liceum i rozwinięto biało-czerwoną flagę, to była wręcz dyplomatyczne, wielkie nieszczęście, które, że tak powiem, otarło się to o ambasadę. Jak śmieliśmy rozwinąć biało-czerwoną flagę, a dzieciom wydawało się to zupełnie naturalne wśród flag, z którymi szli Żydzi.
Proszę państwa, to, co państwo mówicie, dla mnie jest szokujące. I dlatego będziemy do tego wracać. Ja już zapraszam państwa za tydzień na wtorkowy poranek. Poświęcimy temu więcej czasu. Będziemy bardziej poważnie i metodycznie rozpatrywać każdy z tych problemów, bo to jest naprawdę szokujące. I chyba należy rozpocząć krucjatę repolonizacji.
Tak, oczywiście.
Oświęcimia.
Oczywiście. Oczywiście.
Więc zaczynamy tą krucjatę. Ja naprawdę przyłożę do tego wszystkie moje siły, żeby to odwrócić, żeby coś się stało, żeby Polska wróciła do Auschwitz i żeby przestano kłamać na temat naszej historii, bo jesteśmy przecież to winni naszym ojcom i dziadkom.
Oni za tym, którzy zginęli.
Za to ginęli, a teraz po prostu nas się oskarża. No, muszę odetchnąć. Bardzo Państwu dziękuję za, dzisiejszą wizytę. Zapraszam za tydzień. Władysław Terlecki, Agnieszka Hałaburzyn-Rutkowska, Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, czyli ci, którzy troszczą się o Oświęcim od, nie na, od święta, tylko na co dzień.
Tak jest.
Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do zobaczenia. Szczęść Boże.